Protestujący rolnicy pozostaną pod kancelarią premiera co najmniej do 10 marca, poinformowała dziś Rolnicza Solidarność. Władze związku zapowiadają ogólnopolską akcję protestacyjną. Na razie rząd pozostaje głuchy na postulaty związkowców, którzy domagają się systemowych rozwiązań problemów polskiej wsi, mówi Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności.
Opór ministra jest bardzo duży. Uważa, że powinniśmy likwidować miasteczko, dopiero będziemy rozmawiać. A poza tym słyszałem coś takiego, że myśmy nie zgłosili żadnych postulatów. To my jesteśmy od 2 lat w proteście. Ciągle wysyłamy postulaty, a pan minister twierdzi, że myśmy żadnych postulatów nie składali i on nie będzie tutaj jakiegoś ekstra porozumienia podpisywał, ponieważ powinniśmy się przyłączyć do innych związków. Tylko problem polega na tym, że te inne związki, tak jak OPZZ, zgłaszają postulaty regionalne, a my chcemy rozwiązań systemowych dla całego kraju i tym się różnimy.
Rolnicze OPZZ ma poinformować jutro, jak będzie wyglądał dalszy protest. Poseł Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości zauważa, że rząd nie prowadzi dialogu, dlatego zapowiedź nasilenia protestu nie może dziwić.
Rozumiem, że być może nie wszystkie postulaty można załatwić po myśli rolników, ale przynajmniej trzeba toczyć z rolnikami poważne rozmowy. Tych poważnych rozmów nie ma. Symbolem tego, jak niepoważnie rząd traktuje rolników, była obecność w tym zielonym miasteczku wicepremiera Piechocińskiego, szefa PSL-u, który przyjechał tam właśnie tylko po to, żeby pokazać się dziennikarzom, a nie żeby realnie rozmawiać z rolnikami. Dialog, rozmowy i taka poważna próba spełnienia postulatów to jest coś, co powinno być oczywiste, a czego rząd nie realizuje.
Wśród postulatów rolników są interwencja na rynku trzody chlewnej, wypłaty odszkodowań za straty spowodowane w uprawach przez dziki oraz wprowadzenie zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom. W środę protestujących przed kancelarią premiera mają wesprzeć rolnicy z województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. 3 senackie komisje zajmą się w środę ustawą o ratyfikacji ideologicznej konwencji dotyczącej przemocy. Ostatecznie Wyższa Izba Parlamentu zdecyduje w tej sprawie na początku marca. Sejm przyjął ustawę w lutym w atmosferze zagłuszania głosów strony społecznej, która sprzeciwia się ratyfikacji konwencji, wskazując m.in. na jej niezgodność z konstytucją. Senator Jan Maria Jackowski zapowiada, że na posiedzeniu Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych złoży wniosek o odrzucenie ustawy pozwalającej na ratyfikację dokumentu. Wyjaśnił, że celem konwencji jest przemodelowanie stosunków społecznych.
Marksizm próbował to zrobić poprzez walkę klas. Teraz neomarksizm poprzez walkę płci i walkę z rzekomo ucieśnionymi czy kobietami. Ale cel jest dokładnie ten sam, żeby przemodelować społeczeństwo, zniszczyć wszelkie struktury i instytucje życia publicznego, które nadają jakiekolwiek tożsamość, które mówią o tradycji, mówią o naturalnej rodzinie, mówią o kulturze, mówią o religii. Zniszczyć te instytucje tak, żeby wykorzenić współczesnego człowieka z jakichkolwiek tożsamości, żeby on był po prostu taki nijaki i wtedy dużo łatwiej takiego człowieka poddać jakimś obróbkom ideologicznym czy manipulować takim człowiekiem.
Obecnie trwa akcja przekonywania senatorów do zahamowania ratyfikacji konwencji. Poprzez stronę citizengo.org można wysłać petycję w tej sprawie. Nawet 75 tysięcy osób jest potrzebnych, aby nadzorować przebieg najbliższych wyborów prezydenckich, powiedział profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jako jeden z przedstawicieli 78 organizacji podpisał się pod aktem założycielskim Ruchu Kontroli Wyborów. Powołano go w reakcji na nieprawidłowości, jakie miały miejsce podczas ostatnich wyborów samorządowych. Oddano rekordową liczbę nieważnych głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich. Profesor Stanisław Mikołajczak zapowiada, że w najbliższym czasie ruch będzie organizował szkolenia dla osób, które przyłączą się do akcji.
Pierwszy etap to jest zgromadzenie kilkudziesięciu tysięcy osób, które będą chciały wejść albo do komisji wyborczej, zgłoszone przez komitety wyborcze prawej strony, albo będą chciały być mężami zaufania. Potrzeba tam padała dwie liczby, albo 50 tysięcy, albo nawet 75 tysięcy, bo tyle by trzeba, żeby obstawić wszystkie komisje wyborcze, żeby zapewnić przejrzystość wyborów. I potem zostały przedstawione zadania, które będą postawione ludziom, którzy wcześniej zostaną przeszkoleni.
Najbliższe szkolenie odbędzie się 14 marca. Członkowie Ruchu Kontroli Wyborów najprawdopodobniej nie poprzestaną na wyborach prezydenckich. Jesienią odbędą się wybory parlamentarne. Obecny prezydent Bronisław Komorowski pod koniec lat 80. wysyłał na protestujących milicję obywatelską. Kandydat PO starający się o reelekcję chwali się tym w swojej książce Zwykły polski los. Publikacja wkrótce ma się ukazać w księgarniach. Jeden z uczestników opisał wątek z książki dotyczący wydarzeń, jakie miały miejsce w Katowicach w 1989 roku. Bronisław Komorowski, pełniący funkcję dyrektora w Urzędzie Rady Ministrów, kazał spacyfikować okupujących dworzec. Redaktor Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycji w PRL, podkreśla, że Bronisław Komorowski był wiernym funkcjonariuszem reżimu postkomunistycznego, któremu przewodził generał Wojciech Jaruzelski.
Bardzo ostro nas atakowano. W tym czasie, pamiętajmy, służby specjalne, Służba Bezpieczeństwa i WSI prowadziły rozpoznanie, czy w każdym razie kontynuowały te prace, które prowadziły przeciwko tym tak zwanym niekonstruktywnej opozycji podczas stanu wojennego. Tu się nic nie zmieniło. No to publiczność zna te wydarzenia z takich znanych historii, na przykład praca pułkownika Lesiaka, który rozpracował Jarosława Kaczyńskiego i Porozumienie Centrum. To wszystko szło w najlepsze i Komorowski był w to uwikłany.
Politycy PO podnoszą, że książka nie powinna się ukazać w trakcie kampanii wyborczej, ponieważ może zaszkodzić Bronisławowi Komorowskiemu. Rosja wprowadziła tymczasowe embargo na polskie sery i produkty serowarskie, poinformowała agencja RIA Nowosti. Rosyjskie służby sanitarno-epidemiologiczne za powód podały rzekome naruszenie wymogów prawnych. To kolejny raz, kiedy Moskwa wykorzystuje służby sanitarne do walki z importem żywności z Polski. W ubiegłym roku Rosja zakazała importu ukraińskich serów. Polskie sery spełniają wszelkie normy Unii Europejskiej dotyczące jakości. Rosyjskie embargo ma podłoże polityczne, mówi poseł Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa.
Rosja szuka na każdym odcinku powodów, aby ograniczać import z Polski, pokazując w ten sposób, że zachowanie Polski w polityce międzynarodowej Rosji nie odpowiada i dlatego te restrykcje będą ciągle zwiększane. Tutaj Polska powinna wystąpić zdecydowanym sprzeciwem do Unii, bo chcę przypomnieć, że partnerem, jeśli chodzi o stosunki handlowe z Rosją, a Polską, jest Unia Europejska, która podpisała umowę handlową z Rosją i liczę na to, że tutaj będzie szybka interwencja mająca na celu przede wszystkim wyjaśnienie sprawy i likwidację tego ograniczenia.
Rosyjskie embarga na kolejne produkty to odpowiedź Moskwy na sankcje nakładane przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone. W sierpniu ubiegłego roku wprowadzono embargo na import żywności, w tym produktów mlecznych, mięsa, drobiu, owoców i warzyw ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Norwegii i Kanady. Budzący wiele kontrowersji polski film Ida zdobył amerykańskiego Oscara w kategorii najlepszy obraz nieanglojęzyczny. W naszym kraju film spotkał się z krytyką historyków i organizacji patriotycznych. Mówią wprost, produkcja zniekształca historię. Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom podkreśla, że widzowie po obejrzeniu filmu będą przekonani, że to Polacy mordowali Żydów podczas II wojny światowej. Dodał, że teraz, gdy Ida otrzymała prestiżowe wyróżnienie, konieczne jest umieszczenie na początku lub końcu filmu informacji o kontekście historycznym.
Bez tej planszy informującej na początku filmu będziemy mieli sytuację taką, że większa część świata będzie miała świadomości to, że Polacy są sprawcami Holokaustu. Tym bardziej, że używa się powszechne sformułowania polski obóz koncentracyjny, no to jak wiadomo, Polacy mordowali Żydów na tym filmie, no to te obozy koncentracyjne polskie, no to znaczy, że tymi nazistami są Polacy. To jest sytuacja dla mnie nie do przyjęcia. Być może ona jest do przyjęcia dla pani premier Kopacz, która wczoraj wydała takie kilkudziesięciosekundowe oświadczenie, mówiąc, że wszyscy Polacy trzymają kciuki za to, żeby ten film dostał nagrodę. Jednym słowem, ona akceptuje wyraz tego filmu. No to jest zupełnie skandaliczna sytuacja, ale rozumiem, że pani premier Kopacz nie obejrzała filmu, po prostu doradcy jej to zasugerowali.
Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego jest wspólną produkcją Polski i Danii. Film dofinansował m.in. Polski Instytut Sztuki Filmowej. Został już sprzedany do ponad 60 krajów świata. W polskich kinach obejrzało go 100 tysięcy osób. Jutro na południu, w centrum i na wschodzie Polski zachmurzenie duże i miejscami deszcz. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 5-6 stopni na północy kraju do 7-9 na przeważającym obszarze i do 10 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, w centrum i na wschodzie Polski zmienny. Na pozostałym obszarze zachodni ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale i będzie rosnąć. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.